dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Big Lab, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
7 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witam wszystkich radionautów. Dzisiaj w sobotę 30 maja obchodzimy Dzień Bociana Białego. A my w programie do godziny 10 obiecuję wam, że odwiedzimy miejsce, w którym bocianów jest najwięcej w całej Polsce. W niektórych gniazdach małe boćki już uczą się latać, no ale wiadomo, że nigdy nie polecą w kosmos. Tak jak czekająca na dzisiejszy wieczorny start w kosmos rakieta SpaceX. Dlaczego to takie ważne wydarzenie, że aż cały świat wstrzymał oddech, o tym porozmawiamy z ekspertem z Polskiej Agencji Kosmicznej, więc zapraszam, mam nadzieję, że będziecie z nami do godziny 10. To oczywiście nie wszystko, co na dzisiaj przygotowałam specjalnie dla was, więc zapraszam, budźcie się, zapraszam do radioodbiorników. W Radiu Poznań audycja właśnie dla młodszych słuchaczy, a dzień dobry mówią Anna Jaworska i realizujący program Jarek Bachczyński. 12 minut po godzinie 9. Pierwszym telefonicznym gościem jest Antoni, który ma 8 lat i przeciera oczy. Dopiero się budzi, ale jest z nami. Bardzo się cieszę, Antoni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy jesteś już po śniadaniu?
Jeszcze nie.
O rety. Ale specjalnie dla naszego programu Bez Śniadania mam nadzieję, że ta rozmowa też nam się uda. Dzwonię do Antka, kochani radionauci, dlatego, że oprócz tego, że dzisiaj mamy Dzień Bociana Białego i czekamy na start rakiety kosmicznej, to pamiętam bardzo dobrze, że w najbliższy poniedziałek będzie 1 czerwca. A 1 czerwca to jest najważniejsze dla tego programu święto, czyli Dzień Dziecka. Antek, zanim zaczniemy rozmawiać, to od razu chciałam tobie i twojemu bratu złożyć życzenia. Żeby było fajnie być dzieckiem po prostu.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. I chciałam cię zapytać, jako w końcu dziecko, gdybyś miał wpływ na to, jak wygląda świat, czy mógłbyś urządzić świat po swojemu, tak jak buduje się światy, na przykład z klocków, to co byś chciał w tym świecie stworzyć, zmienić? Jak by to wyglądało?
Żeby były stare domki, żeby było dużo drzew, kwiatów, ziół, trawek, żeby nie było ulic i samochodów, tylko takie dzikie ścieżki, żeby było dużo ładnych jezior, żeby były fajne morze blisko.
Świetnie, czyli jesteś takim człowiekiem natury.
Tak.
Nie znałam cię od tej strony, ale na początku powiedziałeś coś, co bardzo mnie ujęło, żeby były stare domki. Co to oznacza?
Żeby nie były takie nowoczesne jak teraz, tylko takie stare. Po prostu drewniane, takie...
Rozumiem.
Takie już stare, opuszczone.
Troszkę jak wiejskie chaty?
Tak.
Coś takiego. A czy tego typu pejzaż, tego typu domki widziałeś już w rzeczywistości?
No, mniej więcej. Kilka takich widziałem. Mhm. Niektórym nawet byłem i spałem.
Ach, i tak ci się to spodobało, że chciałbyś, żeby tak wyglądał po prostu cały świat. Ta wizja bardzo mi się podoba. Powiem ci szczerze, że trochę mnie zaskoczyłeś, ale pewnie dlatego, że ja dzisiaj jestem tak bardzo kosmicznie nastawiona, bo myślę o starcie rakiety prywatnej, pierwszej prywatnej rakiety. Czy słyszałeś o takich przygotowaniach?
Tak, coś było w telewizji.
A no właśnie, dzisiaj u nas w radiu też będzie o starcie rakiety. Mimo, że jesteś, tak mi się przynajmniej wydaje po tej naszej rozmowie, tradycjonalistą raczej, bo chciałbyś spokojnego, pełnego natury otoczenia, to powiedz mi, czy nie marzyłby ci się lot w kosmos?
Nie za bardzo.
Nie za bardzo? A dlaczego nie?
Jakoś mnie te strony nie ciągną, bo...
Ale pytam...
Bym bardziej się bał, że zginę, że nie wrócę na Ziemię.
A, i że to jest takie niebezpieczne. Wiesz co, ja zapytam o to, bo to jest bardzo ważna kwestia. Też sobie pomyślałam, żebym się czuła nieco dziwnie w tej kapsule, do której się trzeba specjalnie przygotować i chyba mieć specjalne predyspozycje. Ale o tym opowie nasz gość za kilkanaście minut. Mam nadzieję, Antku, że jeszcze pozostaniesz z nami. Jak myślisz, czego sobie życzą dzieci na świecie? Masz rówieśników, brata?
Tak, mam.
No właśnie, ja pamiętam. Dlatego o nim wspominam. Czego sobie życzą dzieci dzisiaj?
Nie wiem, żeby im dobrze poszło pewnie w grach, żeby fajnie spędzać czas z rodzicami, na wakacje wyjeżdżać.
No właśnie. I mieć...
Na obozy.
Duże kieszonkowe?
No tak.
Antku, wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję za tę poranną rozmowę. No i teraz życzę smacznego śniadania, które pewnie za moment będziecie przygotowywać. Naszym gościem był Antoni, który przeciera jeszcze oczy w plewiskach pod Poznaniem. 25 minut po godzinie 9. Tu program Radionauci w Radiu Poznań. A z nami telefoniczny gość, pan Adam Dąbrowski z działu edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan Adam jest w tej chwili w Sopocie, jak się przed chwilą dowiedziałam. Jaka pogoda nad morzem w Trójmieście?
Nad morzem troszkę wieje, jest niebo zachmurzone, ale gdyby takie były warunki, to myślę, że z Sopotu rakieta by poleciała.
A właśnie.
Niestety ostatnio były na Florydzie inne, także się nie udało.
Czy rzeczywiście, bo chcę porozmawiać o przygotowywanym starcie rakiety SpaceX, tak naprawdę pierwsze kroki w kosmosie człowiek postawił już stosunkowo dawno temu. Pamięta pan dokładnie, kiedy, który to był rok? 69 pewnie.
Nie, było to troszeczkę wcześniej, to znaczy Yuri Gagarin wykonał swój pierwszy lot. Mhm. W kosmos w 61 roku. I od tego rozpoczął się, znaczy tak naprawdę wyścig kosmiczny trwał już dużo wcześniej, ale to było takie pierwsze poważne zwycięstwo Rosjan. No później tym kolejnym etapem był Księżyc i w 69 roku już Amerykanie wylądowali na Księżycu, także dużo, dużo dalej. No i od tamtego czasu w zasadzie regularnie ludzkość lata w kosmos, ale zawsze były to wielkie agencje rządowe, czy to Amerykanie i Rosjanie na początku. Jakiś czas temu, w 2013 roku, dołączyli do tego Chińczycy. No a teraz wszyscy czekają na to, że być może rozpocznie się dzisiaj era prywatnych lotów kosmicznych.
No właśnie, i to z tego powodu wszyscy tak z zapartym tchem, można powiedzieć, czekają na start rakiety SpaceX. I to właśnie z tego powodu, że miałby to być lot prywatny, czy w ogóle rakieta jest prywatna. Zobaczymy, czy w ogóle uda się, czy ona wystartuje. Jest pan dobrej myśli, że rzeczywiście otwiera się przed nami zupełnie nowa era, jeśli chodzi o zdobywanie kosmosu?
Tak, myślę, że to jest zupełnie nowy etap. Tym bardziej, że też warto sobie zobaczyć, jak rakieta wygląda. To jest coś zupełnie innego. Troszeczkę jak z filmów science fiction, czyli tam jest kilka wygodnych foteli, może 7 osób, aż wziąć udział w takim locie. I przede wszystkim właśnie jest to rakieta prywatna, czyli już są podpisane pierwsze kontrakty na turystów, na ekipy filmowe, które mogą zostać wyniesione w kosmos. I to też, co jest ważne, to, że rakieta Falcon Heavy, na której będzie leciał statek Dragon, jest wielokrotnego użytku, co oznacza, że ona dzisiaj, co będziemy mogli zobaczyć około godziny 9 wieczorem, powinna też wylądować i stosunkowo szybko w porównaniu do innych rakiet pozwolić na kolejny lot przestrzeń kosmiczną.
Czyli właśnie to nie będzie tak, że ona się jakoś spali albo uszkodzi, tylko po prostu będzie tak jak autobus kursować, tylko oczywiście przy pomocy zupełnie innego paliwa. W jaki sposób współcześnie się konstruuje takie rakiety? Czy mógłby pan trochę o tym opowiedzieć? Bo oczywiście jest tak, że możemy w filmach oglądać jakieś rakiety, możemy zobaczyć w internecie, jest sporo informacji na ten temat, ale o tyle, o ile obrazki z fabryk samochodowych są już tak dość powszechne, wiemy jak to powstaje, to jak skonstruować taką współczesną rakietę? Bo przecież to musi być niesamowicie trwałe.
Tak. Okazuje się, że cała teoria jest stosunkowo prosta. To znaczy wzory powstały już na początku XX wieku, które opisują, jak ta rakieta powinna się zachowywać.
I to się do dzisiaj nie zmieniło?
I to się do dzisiaj nie zmieniło, czyli rakieta jest po prostu dużym zbiornikiem paliwa. Jeśli my chcemy dotrzeć na orbitę, musimy pokonać naszą siłę grawitacji, ale przede wszystkim musimy się rozpędzić, bo istnieją rakiety, które tylko nas, jeśli nas tylko wyniosą na orbitę, to my z powrotem spadniemy na Ziemię. A jeśli na tej orbicie dostaniemy odpowiednio dużą prędkość, no to na tej orbicie już zostaniemy. Także problemy są dwa. Pierwszy to znieść się nad Ziemię, a drugi to rozpędzić się na tyle szybko, że na tyle do tak dużej prędkości, żeby już na tej orbicie zostać. No i do tego potrzebujemy bardzo dużo paliwa, bo im więcej my chcemy wynieść na tą orbitę, tym też więcej paliwa przy okazji musimy wynieść, żeby nas rozpędzić. Także to jest główny problem konstrukcyjny, dlatego też wszystkie rakiety, którymi dysponujemy teraz, to są tak naprawdę ogromne zbiorniki paliwa. Tam 80-90% masy to jest paliwo, a tylko na czubeczku jest ten nasz użyteczny ładunek, w tym wypadku kapsuła Dragon z dwoma astronautami amerykańskimi.
Przed chwilą rozmawiałam z Antkiem 8-letnim. Zapytałam go, czy nie miałby ochoty polecieć w kosmos. Powiedział, że nie bardzo, bo bałby się o to, że w tym kosmosie zginie. Tam panują inne warunki. Rzeczywiście to jest pytanie o bezpieczeństwo. Żeby przetrwać, ci, którzy lecą w kosmos, są specjalnie przygotowywani. Mógłby pan troszeczkę o tym opowiedzieć?
Tak, no specjalnie na ten lot zostali wybrani weterani astronauci, którzy mają duże doświadczenie w lataniu wahadłowcem kosmicznym. I faktycznie to jest pierwszy lot nowego statku, pierwszy lot załogowy nowego statku, więc tutaj ryzyko, można powiedzieć, jest troszeczkę większe, ale mamy nadzieję wszyscy, że jeśli te loty będą bardziej popularne, to ryzyko się zmniejszy, będziemy już do tego przyzwyczajeni, no i być może kiedyś będziemy wchodzić, tak jak pani powiedziała, jak do autobusu czy do pociągu.
Mhm. Zastanawiam się, że skoro astronauci muszą przejść specjalne testy, ich organizmy muszą być bardziej wytrzymałe niż takiego zwykłego zjadacza chleba, to czy pasażerowie też nie musieliby przechodzić jakiegoś rodzaju kwalifikacji? Czy można się pojawić na tym statku, czy nie? Tak, żeby no, w zdrowiu wrócić z tego kosmosu później.
No, proces testowania, szkolenia astronautów jest faktycznie dość długotrwały. Aczkolwiek też powolutku zmieniają się te kryteria. Na samym początku, w czasach misji na Księżyc, misji Apollo w latach 60., latach 70., tymi astronautami głównie zostawali piloci testowi, którzy faktycznie byli przyzwyczajeni do dużych przeciążeń, mieli doskonałe umiejętności operowania tymi wszystkimi pojazdami. Teraz w zasadzie przestrzeń kosmiczna jest naszym wielkim laboratorium. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest międzynarodowe laboratorium, które jest bardzo mocno osadzone na naukę. Także obserwuje się taki trend, że dużo bardziej poszukiwani są naukowcy, astronauci. Oczywiście oni też muszą umieć obsługiwać te wszystkie urządzenia i też będą poddawani dość trudnym warunkom, na przykład w trakcie takiego startu rakiety nasz ciężar zwiększa się do czterokrotności tego naszego ziemskiego ciężaru, czyli czujemy się przez jakiś czas dużo, dużo ciężsi. No niemniej jednak te loty stają się coraz wygodniejsze i coraz bardziej dostępne dla przeciętnych osób, to już nie muszą być supermeni atletyczni. Nawet przy ostatnich selekcjach astronautów można było mieć okulary, można było mieć wady wzroku, także to nie było żadnym przeciwwskazaniem. Ważniejsze jest to, żeby to była osoba, która potrafi bardzo dobrze wykonać te zadania, które musi wykonać na orbicie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Panie Adamie, pan jest specjalistą i bardzo dużo wie o kosmosie. I oczywiście to jest zdobywanie nowej przestrzeni, ale jak taki człowiek poleci dziś wieczorem SpaceX Dragonem i pojawi się w tym kosmosie, to tak naprawdę co zobaczy?
No, należy pamiętać o tym, że to jest lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jakkolwiek nie byłoby to wielkie osiągnięcie, że mamy w zasadzie drugi dom gdzieś nad Ziemią, to jednak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży tylko 400 kilometrów nad Ziemią, czyli to jest troszeczkę więcej niż z Gdańska do Warszawy, taka odległość. Więc będziemy cały czas bardzo blisko tej Ziemi i jeśli wyjrzą przez okno, to tak naprawdę ziemia to jest główny obiekt, który zobaczą. Będą mieli piękny obraz na ziemię, będą widzieli błękity oceanów, będą widzieli kontynenty, ale ta ziemia będzie bardzo blisko nich. No oczywiście po drugiej stronie będą widzieli piękne niebo bez żadnych chmur, bo oczywiście już wyjdą z atmosfery. Niemniej jednak ziemia będzie im tym ich najbliższym domem, no i cały czas będzie im przypominać o tym, jak blisko są, ale z drugiej strony będą mogli zobaczyć, jak wielki jest ten kosmos, w którym wszyscy jesteśmy.
Adam Dąbrowski z działu edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej był gościem Radionautów. Trzymamy kciuki za udany dzisiejszy start rakiety, a panu bardzo dziękuję za obecność w dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy Sopot, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Nadal zatrzymamy się przy lotach, a właściwie teraz przy zwierzętach latających, bo przecież takimi właśnie są bociany. A mówię o nich dlatego, że 30 maja, czyli właśnie dzisiaj, bocian biały obchodzi swój dzień. Wydawałoby się, że bociany to są takie typowo polskie ptaki. Oczywiście nie brakuje ich w naszym krajobrazie, ale równie dobrze można je spotkać w Turcji, czy też na przykład w Republice Południowej Afryki. Tam też się wybierają. Ale teraz jest ten czas, kiedy bociany pojawiają się, właściwie już są w naszych gniazdach i zastanawiałam się, z kim tu najlepiej porozmawiać o tych wyjątkowych, jakby nie było, ptakach. I w tej sprawie zadzwoniłam do pana Łukasza Toczułowskiego, właściciela europejskiej wsi bocianiej w Pętowie. Czy w Pętowie są już bociany?
Tak, jak najbardziej. Powiem szczerze, że w tym roku rekordowo wcześnie przyleciały, jak na naszą historię, bo 16 marca.
I co one teraz porabiają w tych gniazdach? To znaczy latają, czy znoszą jaja?
Aktualnie już się wykluwają młode. Niektóre te spóźnialskie, które doleciały później, bo to też było podzielone jakby na takie grupki. Pierwsza tura jakby przyleciała tego 16 marca, ale no niestety były też takie bociany, które doleciały do nas w maju. I one aktualnie jeszcze siedzą na jajkach.
Czekamy na małe bocianiątka.
Tak, aczkolwiek mówię, już w niektórych gniazdach u nas małe bocianiątka są. Te, które były pierwsze u nas, to już młodych się doczekały.
Czy teraz już te młode uczą się latać?
Nie, jeszcze to jest za wcześnie troszeczkę. One przez 60 dni będą karmione przez rodziców w gnieździe i podczas jakby tego okresu będą właśnie podskakiwania, machania skrzydełkami i to są takie pierwsze kroki właśnie nauki latania. A później już jak będą miały gdzieś pułap wyskoku nad gniazdo 50-60 centymetrów, wtedy dopiero decydują się na pierwsze swoje loty. I to jest gdzieś zazwyczaj połowa lipca, początek lipca.
I wtedy można na przykład do was przyjechać i być świadkiem takiej nauki?
I wtedy i również teraz można do nas przyjechać, bo już w momencie, kiedy właśnie są młode w gnieździe, to już jakby jest obopólna praca rodziców na zdobywaniu pokarmu, donoszeniu, karmieniu tych młodych, także ciągły ruch wtedy pojawia się w gnieździe.
Ile gniazd bocianich znajduje się w Pętowie?
Zasiedlonych w tym roku mamy 20 gniazd, a rekordowo mieliśmy 5 lat temu 36.
Oj, to rzeczywiście całkiem sporo. Mówi się o tym, że takie bocianie gniazdo bardzo dużo waży. Czy to już idzie w tony?
W niektórych gniazdach tak. Kilkunastoletnie gniazdo może faktycznie ważyć kilka ton. U nas w gospodarstwie było gniazdo na budynku stajni, które po 92 roku bociany same zbudowały bez żadnej naszej pomocy, a myślę tutaj o platformie. One od zera jakby na tym dachu wybudowały takie gniazdo. No i po kilku latach trzeba było je zdjąć, dlatego że właśnie tak jak ci, co zdejmowali, oszacowali wagę na 3,5 tony.
To bardzo, bardzo ciężkie. Niektórzy mówią, że bociany to są takie gagatki, które właściwie jedzą wszystko. Znamy bociany z reguły z opowiadań albo bajek. Bocian kojarzy się często z takim bocianem, z żabką, która gdzieś tam zwisa mu w dziobie. Bociany jednak potrafią jeść, no są, można powiedzieć, takimi mięsożercami, drapieżnikami. Czy te bociany, które mieszkają u pana, żywią się same, czy państwo jakoś je dokarmiają smakołykami?
Nie, tutaj jakby ich obecność jest warunkowana w danym miejscu od ilości pożywienia w okolicy, w której mają gniazdo. I u nas tutaj jakby Dolina Narwi ma rozległe tereny łąk kośnych, I to zapewnia ogromny zasób pożywienia, więc tutaj kwestia jakiegoś dokarmiania nie wchodzi w grę.
One mają na tych polach wielkich bufet.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj jakby właśnie wbrew mitycznym stwierdzeniom łączenia błociana z żabą, no ja bym osobiście nie potwierdził tego, dlatego że żaba jest pierwsza dostępna po zimie. Owszem, tak, zgadzam się z tym, że wtedy je bocian żabę, ale charakterystyczny widok, który potwierdza, że to nie o żaby chodzi, w momencie, kiedy rolnicy wyjeżdżają na łąki kosić je, bądź orać pola. Tam się odkrywa te właściwe pożywienie, czyli na takiej łące kośnej. Myszy, nornice, zaskrońce, pędraki polne. Wszystko, co w tej trawie żyje, to jest te lepsze, treściwsze pożywienie. Żaba sama w sobie też ma taki śluz ochronny, który mają zabezpieczać w środowisku naturalnym. I ten śluz ochronny u młodych bocianów może wywoływać niestrawności. Więc jak nie ma co, będzie żaba. Ale jak jest mysz do wyboru, to zdecydowanie chętniej będą jadły myszy i zaskrońce.
No i teraz dzięki pana podpowiedziom zdecydowanie łatwiej nam zrozumieć, dlaczego bocian ma taki długi dziób, bo on po prostu tym dziobem sobie w tej trawie wybiera pożywienie.
Dokładnie, a także jego żołądek służy jako worek transportowy. On na takiej łące nie łapie jednej myszy i nie wraca do gniazda, żeby ją skarmić, tylko po prostu połyka i jak zapełni sobie już żołądek, dopiero wtedy wraca do gniazda, no i w sposób mało higieniczny, ale wypluwa to młodym.
Proszę powiedzieć tym, którzy nie byli u państwa, bo dzieli nas duża odległość. My jesteśmy w Wielkopolsce, państwo są na Podlasiu, ale proszę opowiedzieć tym, którzy jeszcze was nie odwiedzili, a bardzo do tego namawiam, jak wygląda ta wioska bociania?
Cała wioska bocianów skupia się na terenie jednego gospodarstwa, dzięki czemu jesteśmy wyróżnieni tym tytułem w Polsce, i jako jesteśmy członkami jakby sieci wiosek bocianich w Europie. Coś niesamowitego zobaczyć tyle bocianów na obszarze tak naprawdę 100 metrów.
Mhm. I są dwie wieże, na które można wejść. I na wysokości gniazda bocianiego, jeśli bociany akurat będą, to można zobaczyć, jak one tam się zachowują.
Tak, jak sobie mieszkają. Można właśnie z tej samej perspektywy patrzeć właśnie na młode, które rosną w gnieździe. Także jeżeli ktoś wybiera się na Podlasie w te strony, to jest nieodzowny, że tak powiem, punkt do odwiedzenia.
I zapraszamy też do Poznania, do Wielkopolski.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radionautów Centrum Bocianów w Polsce.
Najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, to Dzień Dziecka. A Dzień Dziecka to są urodziny zespołu, który nazywa się Jerzy Igor. Myślę, że część z was doskonale ten zespół zna. Właśnie w ten dzień ukazała się kiedyś pierwsza piosenka Jerza Igora. No a teraz będzie można posłuchać zespołu we własnym domu, ponieważ dla dzieci w sieci Jerzy Igor wystąpi dzisiaj, z okazji Dnia Dziecka, o godzinie 19. Znajdźcie na Facebooku, poproście rodziców o to, żeby wpisać Jerzy Igor, tylko uwaga, nazwa tego zespołu ma pewną pułapkę ortograficzną, ponieważ Jerzy, tak normalnie piszemy przez rzet z kropką, a ten Jerzy jest pisany przez RZ, czyli Jerzy Igor wpisujemy i o 19 Jerzy gra dla was w waszych własnych domach. Kochani radionauci, jest prawie za 5 minut 10. Nasz program dobiega końca. Usłyszymy się w poniedziałek, 1 czerwca, ale to będzie wieczór, a ja już teraz życzę wam, żeby cały Dzień Dziecka był dla was fantastyczny i szczęśliwy. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Anna Jaworska. Program zrealizował Jarek Pachczyński.
Radionauci. Dla dociekliwych dzieciaków.